Porozumienie Jarosława Gowina, PSL oraz Koło Polskie Sprawy podpisały dzisiaj rano wspólną deklarację w sprawie polskiego samorządu z propozycjami, które ich łączą. Czy razem pójdą do wyborów? O to zapytam za chwilę polityków tych ugrupowań. Zapytam również, czy trwają rozmowy o koalicji z Platformą, Konfederacją i Polską 2050 Szymona Hołowni i co konkretnie proponują dla każdego Polaka sprzymierzone formacje. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. A z nami jest rzecznik prasowy Polskiego Stronnictwa Ludowego, Miłosz Motyka. Witamy serdecznie.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, a w studiu redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki, witam również.
Witam
a także
państwa.
Redaktor Cezary Kłosowicz, szef Wiadomości Idź Pod Prąd.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Panowie, za chwilę mam nadzieję połączymy się również z Janem Strzeszkiem, wicerzecznikiem Porozumienia. Czekamy również na przedstawicieli Koła Polskich Spraw. Ale pierwsze pytanie do rzecznika PSL-u. Czy to jest deklaracja polityczna? Czy razem pójdziecie do wyborów?
Nie, no deklaracje polityczne po prostu za wcześnie. Nie ma wyborów na horyzoncie. Myślę, że też te pogłoski
nie ma przyspieszonych wyborów na horyzoncie, panie rzeczniku?
Nie. Nie, Jarosław Kaczyński wie, czym się kończą przedterminowe wybory i myślę, że rozumie, czym kończyłyby się dzisiaj. Nie po to zresztą buduje jak tylko może i kupuje jak tylko może i skleja większość rządzącą, żeby decydować się na przedterminowe wybory. Na dzisiaj ma większość w Sejmie, niestabilną, ale ma, wspólnie z posłami niezrzeszonymi i z ruchem Kukiz15 i będzie z tą większością próbował forsować ustawy dotyczące chociażby zwiększenia podatków dla przedsiębiorców w Polskim Ładzie. I nie sądzę, żeby dzisiaj decydował się na przedterminowe wybory. Gdyby miał się na nie zdecydować, nie kupczyłby stanowiskami i nie próbował tej większości sklejać.
Czy te słowa dotyczące partii rządzącej oraz konferencja prasowa ze środowiskami, które wyszły niedawno z PiS-u, oznacza, że PSL deklaruje, że nie będzie popierało Prawa i Sprawiedliwości rządu w głosowaniach w Sejmie w najbliższym czasie?
A to zależy, jakie to będą głosowania. Jeśli przedstawią rządzący ustawę dotyczącą podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych samą, bez różnych innych obostrzeń, chociażby podniesienia składki zdrowotnej, bez odliczenia jej od przychodu dla przedsiębiorców, no to wtedy będziemy takie ustawy popierać, ale na dzisiaj nie ma możliwości, żeby poprzeć ustawy rządzących, bo one niestety są po prostu szkodliwe. One chociażby zwiększają daniny, którymi budżet będzie zasilany, bo jest w tragicznym stanie. Takich ustaw nie będziemy popierać. I właśnie to jest przedmiotem tak naprawdę tej deklaracji, wspólnej deklaracji dotyczącej wsparcia dla samorządów. I pracujemy nad kolejną. Kolejna deklaracja będzie dotyczyła wspólnych prac nad reformą podatkową, tak aby to nie przedsiębiorcy byli tymi, którzy finansują obietnice rządu, ale nie ma na dzisiaj możliwości, żeby te zwiększone daniny poprzeć. Ani z naszej strony, ani ze strony Porozumienia, ani ze strony Polskich Spraw.
A jeśli nie przedsiębiorcy, to kto będzie finansował?
Ja myślę, panie redaktorze, że jesteśmy w stanie znaleźć wiele źródeł w dzisiaj funkcjonującym budżecie, gdzie jesteśmy w stanie znaleźć odpowiednie środki. No myślę, że 2 miliardy to tak z Telewizji Polskiej, miliard to tak z badania dna Atlantyku, myślę, że kolejny miliard to tak z Ostrołęki, więc jesteśmy w stanie znaleźć przy odpowiednim wydatkowaniu środków no, konkretne oszczędności.
Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz mówił na tej wspólnej konferencji, że głównym celem tak naprawdę jest właśnie przeciwstawienie się podwyżce podatków przez rząd PiS i że jest to propozycja dla opozycji. Czy trwają rozmowy waszych ugrupowań, waszych formacji z Platformą Obywatelską i z innymi partiami opozycji, w opozycji? panie.
Tutaj akurat wszystkie formacje, że po opozycji się jakby zadeklarowały, że nie będą popierać Polskiego Ładu w obecnym kształcie, czyli nie może być tak, że wszystkie ustawy będą wrzucane do jednego worka, my będziemy nad nimi głosować, a PiS później powie, że nie chcemy podniesienia kwoty wolnej od podatku. Właśnie tak ważna jest chociażby zmiana marszałka Sejmu, żeby te ustawy rozdzielić, żeby nad tymi ustawami pracować oddzielnie. Cieszy nas ta deklaracja ze strony Platformy Obywatelskiej, Konfederacji i Lewicy, chyba już całej Lewicy, że nie będą głosowali nad Polskim Ładem w obecnym kształcie. Zdziwiłbym się, gdyby do tej pory środowisko wolnościowe, które było dość mocne w ruchu Kukiz 15, również zdecydowało się poprzeć Polski Ład.
No ale przecież ta część posłów wystarczyłaby do odsunięcia PiSu od władzy i doprowadzenia do przedterminowych wyborów, a jednak pan powiedział, że nie ma na to szansy.
Nie. Po to, żeby odsunąć PiS od władzy, to najpierw musiałyby się odbyć wybory, a po to, żeby się odbyć przedterminowe wybory, musiałoby dojść do samorozwiązania Sejmu. Bez wspólnego głosowania Platformy i PiSu jest to niemożliwe, bo nikt nie ma takiej większości w Sejmie.
Panie rzeczniku, powiedział pan, że i również na tej konferencji słyszeliśmy, Nowy Ład odbiera pieniądze samorządom. Jakie to są pieniądze i jak te działania rządu PiS odczuje każdy Polak?
To bardzo prosto. Myślę, w skali roku to jest od 10 do 14-15 miliardów złotych zgodnie z wyliczeniami Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich. Natomiast to nie są jakieś wyimaginowane środki, o tym chciałbym powiedzieć. Znaczy to, że dzisiaj będzie mniej pieniędzy lub w przyszłym roku lub za dwa lata w budżecie samorządu, to znaczy, że chociażby samorządy, które będą musiały coraz więcej wydawać na edukację, będą miały mniej pieniędzy na drogi, na chodniki, na przejścia dla pieszych, na inwestycje, jak chociażby powiaty w szpitale. No po prostu nie będzie pieniędzy na inwestycje. Nie będzie nowych remontów, nie będzie remontów dróg, nie będzie remontów przejść. Odczuje to każdy z nas, bo to nie są wyimaginowane środki, tylko tych pieniędzy po prostu będzie brakować. I nie, środki z Funduszu Odbudowy, z Krajowego Planu Odbudowy nie będą tutaj w żaden sposób wliczane, bo to są środki zarezerwowane na zupełnie inny cel. Na drogi, na inwestycje, na szpitale, na szkoły będzie po prostu mniej i to będą wymierne efekty tego, że każda gmina straci pewnie od 15 do 20% swoich budżetów.
Bardzo nas cieszy oczywiście deklaracja, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest przeciwne podnoszeniu podatków, czyli prowadzeniu do zubożenia Polaków, szczególnie tej początkującej klasy średniej, choć chyba zgodzi się pan ze mną, że no, nie jesteście znani z tych właśnie haseł antypodwyżce podatków dotychczasowej działalności. Stąd moje pytanie, czy czasem to zbliżenie z kołem Polskie Sprawy z partią pana Gowina nie wynika ze słabości w sondażach Polskiego Stronnictwa Ludowego? Czy to nie jest tylko taka zagrywka taktyczna?
Ale w zeszłym roku, gdy były wybory prezydenckie, mieliśmy sondaże plus 10. Wtedy też rozmawialiśmy z Jarosławem Gowinem akurat w innej sprawie. Wtedy chodziło o zablokowanie wyborów kopertowych. Wtedy nie myśleliśmy o żadnej koalicji. O żadnej koalicji nie myślimy też dziś. Ja pamiętam w 2019 roku we wrześniu mieliśmy w sondażu Ibris 2,8% na miesiąc przed wyborami parlamentarnymi. Wynik ostateczny był 3 razy wyższy. Dlatego ja się naprawdę nie przywiązuję do tych sondaży. Dzisiaj one nie opisują rzeczywistości, tylko próbują ją kreować, próbują na nią wpływać. My chcemy po prostu zatrzymać te zmiany i wierzymy, że jeśli chociażby wspólnie z całą opozycją zagłosuje część obozu rządzącego, która deklarowała do tej pory, że nie będzie głosowała za podwyżką podatków. Pamiętam taką deklarację młodego pokolenia podpisaną przez część polityków Solidarnej Polski. Pamiętam też te deklaracje części środowiska Kukiz 15, że nie będą głosowali za podwyżką podatków. To wtedy takie zmiany nie przejdą. No i to pokaże, że takie porozumienie ma faktycznie sens.
Rzeczywiście, ja też pamiętam te deklaracje. Panie rzeczniku, czy w takim razie o tym trochę mówił Jarosław Gowin, że ma nadzieję, że wśród posłów PiSu również znajdą się osoby, które nie będą popierać podwyżki podatków. Czy rozmawiacie też z konkretnymi posłami Prawa i Sprawiedliwości czy o koalicji rządzącej, żeby nakłonić ich do poparcia tej deklaracji i ogólnie tego wspólnego ruchu?
Jest pewna grupa polityków Prawa i Sprawiedliwości, która jest niechętna chociażby Lex TVN. Jest pewna grupa Prawa i Sprawiedliwości polityków PiSu, która uważa, że podwyżka podatków może generalnie zaszkodzić im, zwłaszcza jeśli to nie będą osoby zajmujące pierwsze, drugie, trzecie miejsce w wyborach. Oni wiedzą, że wtedy tych kilka mandatów mniej to są ich miejsca. I nie chcę dzisiaj deklarować jednoznacznie, jak zagłosuję, ale widać u nich tę wątpliwość. My jako opozycja musimy im przedstawić racjonalny program, że będziemy przeciwko tej podwyżce podatków głosowali konsekwentnie i że w razie czego jesteśmy gotowi z nimi do współpracy. Dobrze by było, gdyby określili się jednoznacznie już w głosowaniu nad zmianą marszałka Sejmu.
Panie rzeczniku, jeszcze pytanie odnośnie właśnie młodych polityków. Tak jak mówiliśmy, PSL no nie kojarzy się młodym Polakom właśnie z wolnościowymi deklaracjami. Rządziliście już kilka razy, również z sojuszem Lewicy Demokratycznej, czy Platformą, czy Unią Pracy. Jest pan przedstawicielem młodego pokolenia polityków. Czy jest jakieś nowe otwarcie w PSL-u? Jaka jest przyszłość PSL-u? Właśnie również jakby pan mógł apelować do młodych.
Panie redaktor mówi o młodych Polakach, a jednocześnie przywołuje czasy sprzed 21 lat.
No taka jest historia.
Nie sądzę, żeby ci, którzy mają dzisiaj 18 lat, pamiętali te czasy i byli beneficjentami lub stratnymi akurat na polityce podatkowej prowadzonej wówczas.
Ja mówię ogólnie, nie tylko jeśli chodzi o podatki, ale o jakieś takie nowe otwarcie. Czy macie pomysł na to?
Myślę, że większym wstydem dla młodych byłoby to, gdyby usłyszeli, jaka była prawda, jeśli chodzi o koalicję PiS-u z Samoobroną i Ligą Polskich Rodzin. A mimo to nie kierowali się wtedy takimi kalkulacjami, czy w 2015, czy w 2019 roku, wybierając PiS. Młodzi nie żyją historią. Młodzi dzisiaj chcą jednoznacznych deklaracji, ale wierzę, że chcą też normalności. My taką normalność jesteśmy w stanie gwarantować. Natomiast mówiąc wprost, tak, jesteśmy i będziemy konsekwentni, ponieważ nie kto inny, a to my głosowaliśmy chociażby przeciwko opodatkowaniu podwójnym spółek komandytowych. A Prawo i Sprawiedliwość, które w 2015 roku deklarowało, że nie będzie opodatkowało dodatkowo przedsiębiorców, to właśnie w ich kieszeniach szuka środków. A jeśli chodzi o młodych, to powiem szczerze, że to my jako PSL mamy najmłodsze kierownictwo spośród wszystkich partii, i partii rządzących, i partii opozycyjnych. Najmłodszego prezesa i najmłodsze kierownictwo. No i cały czas będziemy odświeżać program, odświeżać formułę. Będziemy robili wszystko, żeby zyskać zaufanie, zdając sobie sprawę z tego, że oczywiście do tej pory nie wszystko, co było przez nas firmowane, było w pełni powszechnie akceptowalne. Zdajemy sobie z tego sprawę. Rządy
na
też niestety czasami
jeszcze pytanie od naszego
polegają
widza
na trudnych decyzjach.
Darek Bielecki. Panie rzeczniku, trudno wygrać z 500+ i Disco Polo. Mieliście 8 lat. Co by pan powiedział naszemu widzowi?
Naprawdę, znaczy ja jestem przekonany, że nie tylko siła 500+, ale też ta siła Disco Polo jest zbyt często demonizowana, że dzisiaj lub na przestrzeni następnych miesięcy wygra raczej takie przekonanie primum non nocere wśród Polaków, zwłaszcza młodych. Po pierwsze, nie przeszkadzaj mi w tym, jak ja żyję, nie wtrącaj mi się z kwestiami światopoglądowymi do mojego życia i nie nakładaj aż nadto podatków. Jestem przekonany, że akurat w sferze tej polaryzacji, którą widzimy pomiędzy PiS-em a Platformą, jest przestrzeń na racjonalne centrum, które mówi nie takim postawom i daje po prostu Polakom wolność, swobody, oczywiście opartą na fundamenty nauki chrześcijańskiej i demokracji, ale swobody, chociażby prowadzeniu działalności gospodarczej, czy wolności światopoglądu.
I na tej deklaracji zakończymy, bo wiem, że pan rzecznik musi już kończyć. Dziękujemy serdecznie.
Był Dziękuję bardzo.
Z nami rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego. A teraz przed państwem szefowie ugrupowań i wycinek z tej konferencji prasowej, o której dzisiaj mówimy. I wracamy za chwilę również z waszymi pytaniami i głosami, do których bardzo serdecznie zachęcam na YouTubie, na czacie, a także na Facebooku, Twitterze z hashtagiem IPPTV.
Przed chwilą podpisaliśmy deklarację dotyczącą współpracy w sprawie polskiej samorządności, polskiego samorządu z propozycjami, które nas łączą, z propozycjami dotyczącymi edukacji, podatków, ochrony zdrowia, polityki społecznej, polityki wobec osób niepełnosprawnych, zagospodarowania przestrzennego. W Nowym Ładzie jest wiele rzeczy, które dotyczą właśnie wspólnot lokalnych. Zwiększenie obciążeń dla samorządów i utrata części dochodu. Samorząd dzisiaj jest zagrożony. Dlatego nasze środowiska polityczne zdecydowały się na podpisanie takiej deklaracji. I to jest punkt wyjścia też do współpracy może z innymi.
Proponujemy zwiększenie udziału samorządów w podatku PIT, podniesienie udziału samorządów w podatku CIT po raz pierwszy. Proponujemy, aby samorządy miały udział także w podatku VAT.
Nie można z Warszawy podejmować decyzji, gdzie wybudujemy salę gimnastyczną, czy gdzie będziemy budować inną infrastrukturę, czy ośrodek dla osób niepełnosprawnych. To tam społeczności lokalne naprawdę wiedzą, jak dobrze i sensownie wydawać pieniądze. To też tam obywatele mogą mieć najlepszą kontrolę nad tymi pieniędzmi. Łatwo się pieniądze rozpływają w Warszawie. Polskie Sprawy decydują się zawsze łączyć siły w przypadkach programowych, które są ważne dla Polaków.
Trwają już prace eksperckie nad wspólnym stanowiskiem naszych środowisk w kwestiach podatkowych.
Porozumienie dotyczące współpracy programowej w słusznych sprawach po prostu powinno być absolutną podstawą polityki w parlamencie. Taki dialog chcemy pokazać Polakom, a nie tylko i wyłącznie wojnę.
Jak skomentujecie te wypowiedzi rzecznika Polskiego Stronnictwa Ludowego, które rzeczywiście są bardzo wolnorynkowe?
No właśnie.
Pastor Paweł Chojecki, ty byłeś przez lata prezesem lubelskiego UPR-u, również członkiem tej chyba najbardziej wolnorynkowej partii w Polsce.
Szczególnie dziwi mnie to w zderzeniu z wypowiedziami wczoraj posła Dobromira Sośnierza właśnie z tej formacji, także mojego kolegi z czasów UPR, on wtedy był w młodzieżówce. Kiedy, tak jak powiedziałaś, ja się dość mocno angażowałem w tę partię, to nie wyglądało wczoraj dobrze. Wyglądało na jakieś takie utrwalanie socjalizmu.
Zdziwienie,
bo partia, która rzeczywiście utrwalała socjalizm w Polsce, nagle przemawia językiem wolnościowym. Wolnorynkowym, nie chce podwyżki podatków, chce oszczędności w budżecie, a nie żeby brać, bo wszyscy biorą, jak to wczorajśmy słyszeli. Także dziwne rzeczy się dzieją. Myślę, że tu nie jakieś nastąpiło nawrócenie PSL-u i jakieś, wiecie, tam przemiana duchowa, ideowa, czy jakoś tak, ale myślę, że PSL dobrze odczytuje nastroje społeczne. To, co pan rzecznik powiedział o tym, że po pierwsze nie szkodzić, nie przeszkadzać,
Polacy
tak jak
chcą
on to
normalności, żeby im się państwo nie wtrącało do życia.
Nie wtrącało, czyli
w różne
widać
formy,
że PSL już nie bazuje na tym konserwatywnym, powiedzmy, wiejskim elektoracie, ale wyczuwa trendy wśród całej Polski, wśród młodych ludzi, że już nie chcą tej ideologicznej ingerencji państwa, nie chcą okradania ze strony
Rzecznik
państwa.
Prasowy PSL mówił również, że są ugrupowaniem jednym z najmłodszych, jeśli chodzi o kierownictwo.
Tak.
I
czyli
to rzeczywiście widać.
Rzeczywiście, że kłaniają się w stronę elektoratu młodzieżowego, czy młodego, o tak powiem.
Rozmawialiśmy o tym sondażu, że Polacy już nie chcą socjalu, albo coraz mniej już chcą socjalu. Zapytaliśmy o 500+, i Discopolo, ale głównie o 500+ chodziło, pana rzecznika Motykę z PSL-u. I mówił, że 500+ już nie wystarczy. Cezary Kłosowicz, czy rzeczywiście te 500+, które jest mocnym argumentem dla Polaków, młodych, starszych, nie wystarczy Prawie i Sprawiedliwości do wygrania kolejnych wyborów czy utrzymywania się w sondażach?
Przy tak rosnącej inflacji to niedługo na nic nie wystarczy. Także tutaj
50+ będzie.
Pieniądze już się będą powoli jakby kończyć. Nie można w nieskończoność pożyczać, dobierać nie da się rozdawać ciągle i ciągle coraz więcej. Kiedyś to się musi skończyć, i wtedy pojawia się zawód, rozczarowanie. Jak to tak tutaj dostawaliśmy, a teraz będziemy dostawać mniej albo wcale.
Czy miłość w Zakopanem się kończy? Żeby tak przywołać Discopolo.
Na chwilę zmienimy temat, ponieważ rozmawialiśmy o pośle Dobromirze Sośnierzu. Wczoraj była bardzo ostra dyskusja w Idź pod prąd o 13.
Ale tu do naszym widzom na taką ostrą dyskusję się zgodził poseł Sośnierz, będzie
poseł,
parzanka.
I poseł Król z Platformy również. Dariusz Rysak czy Marcin.pl pisze: witam, czekam na zapowiedzianą debatę z panem Dobromirem Sośnierzem na temat dogmatów religijnych.
Czas letni rzeczywiście może nie
czekamy.
Był najlepszy. We wrześniu postaramy się przycisnąć temat.
Co pan pieprzy? Sośnierz kontra pastor Chojecki o przywilejach Kościoła katolickiego. Rozmawiamy na temat wypowiedzi Sławomira Nitrasa z PO o opiłowywaniu Kościoła katolickiego w Polsce. Ten fragment teraz chcę Państwu pokazać i wracamy za chwilę.
Kościół katolicki objęty jest wręcz sądową ochroną w Rzeczpospolitej.
To nieprawda. Znaczy, nie ma przepisów, które by mówiły, że akurat katolickich dogmatów nie można krytykować, a inne można. No, nie jestem w stanie być zorientowany w każdej sprawie prywatnej.
To nie była prywatna sprawa.
Tak, no, to jest pańska sprawa jest, więc no, ale... nie jestem w niej tak szczegółowo zorientowany, żeby powiedzieć, czy inwektywy, które kierowano do pana, są współmierne do tego, które... są skórne do tych, które pan kierował.
Przejdźmy, wróćmy do...
Ale słyszałem, że pan jest za tym, żeby była wolność słowa. Żeby była wolność słowa. No ale teraz pokazuję paragraf 196, który praktycznie chroni kościoły katolickie tylko.
Czy powiedziałem coś innego w tej chwili?
Powiedział pan, że nie ma przywilejów, a ja pokazuję, że paragraf 196 broni tylko Kościoła katolickiego, bo taką mamy jurysdykcję. Nie ma innych spraw.
Nieprawda. Paragraf 190...
Ale ja mówię o orzecznictwie. Ale ja mówię o orzecznictwie, o sprawach w sądach.
Oczywiście, że wyroki niesprawiedliwe się zgadzają.
Nie, to są postępowania prokuratorskie.
Tak samo jak...
Nie. Panie pośle.
Jak obrazić lewaka czy tam homoseksualistę.
Nie, z tego paragrafu dotyczy to tylko kościołów, nie lewaków, także proszę nie mieszać pojęć. Ten paragraf służy w praktyce orzecznictwa sądowego i działań prokuratury tylko ochronie Kościoła rzymskiego. Proszę wskazać jedno postępowanie ze 196, które by chroniło inny Kościół niż katolicki. Proszę bardzo.
Ale skąd ja mam wiedzieć?
Jak pan nie wie, to ja nie jestem posłem, a pan jest w obowiązku to wiedzieć, co się dzieje w państwie polskim. Bo pan wie, że za to pieniądze, a nie ja.
Znać wszystkie sprawy indywidualne, no co pan pieprzy? No,
nie, paragraf 196, sam pan jest za tym, żeby go likwidować. Czyli powinien pan wiedzieć, jakie są skutki prawne tego paragrafu. To jest pana odpowiedzialność jako posła, za to pan bierze pieniądze podatnika.
Jak widzieliście, było ostro, gorąco o 13 w telewizji Idź Pod Prąd wczoraj. Ten fragment rozmowy, a także cała rozmowa na naszych kanałach YouTube i w mediach społecznościowych. Panowie, wracając do tematu głównego, jak oceniacie ten sojusz Gowina, PSL-u, Polskich Spraw? Czy rzeczywiście na razie to tylko jest, jeśli chodzi o samorządy, ale tutaj już rzecznik PSL mówił, że będą kolejne deklaracje. Czy uważacie, że to może się skleić na wybory?
No, wygląda to na dość egzotyczną koalicję, wynikającą bardziej z arytmetyki sejmowej i z układu politycznego, że te siły, które tu wystąpiły, trzy podmioty, one jak gdyby nie mają z kim rozmawiać poza sobą. Nie? Stąd widzę to jako na razie egzotyczny, a nie programowy sojusz.
Ale już mówi się właśnie, że to jest... propozycja dla całej opozycji, dla Platformy, dla Konfederacji,
mówić można. Tu chciałem podkreślić głos pani Agnieszki Ścigaj z Polskich Spraw, która mówiła, że no nie może być tak, jak chce Jarosław Kaczyński, że o wszystkim będzie decydować państwo, że tu jest taka socjalistyczna, można powiedzieć, mrzonka, żeby wszystko było podporządkowane centralnej władzy państwowej. Nie można decydować o tam budowie, powiedzmy, sali gimnastycznej gdzieś w jakiejś gminie z poziomu Warszawy. To się musi dziać na dole. Ja bym poszedł dalej, że to, żeby sobie postawić dom na swojej działce, to też nie powinno się ani w gminie, no już o Warszawie nie mówmy, ani w powiecie, bo to dzisiaj na poziomie powiatu się załatwia, tylko powinien właściciel działki, czyli inwestor, z majstrem się dogadać i sobie zbudować chałupę, tak jak było od tysięcy lat. A teraz zobaczcie, nikt takiej wolności Polakom nie chce dać. No co, chcą powiedzieć, że polscy inżynierowie, polscy rzemieślnicy nie zbudują domu? Nie potrafią tego zrobić? Potrzebna jest pieczątka? Piecza dwurzędzia? To jest kpina, to co słyszymy. Także jeszcze pozwól, że tylko dokończę. Gdyby to szło w tę stronę wolnościową, o której właśnie koło Polskie Sprawy bardzo mocno tu się upomniało, no to ja bym widział jakąś przyszłość dla tego ugrupowania. Jeśli to tylko będzie arytmetyka, żeby jakoś te słupki i uratować się przed wypadnięciem w ogóle z parlamentu, no to nie będzie dobrze.
Cezary Kłosowicz, jakie to są konkretne propozycje, o których mówili przedstawiciele trzech ugrupowań czy formacji w dzisiejszej konferencji prasowej? Słyszeliśmy, że łączą ich propozycje na temat edukacji, podatków, ochrony zdrowia i między innymi polityki społecznej. Czy padły jakieś konkrety?
No, oczywiście w kwestii edukacji, no to żeby z państwa szły pensje dla nauczycieli, a już samorządy tam resztę szkoły utrzymają, to mniej więcej tak. I żeby nie było wszechwładzy kuratorów, która jest planowana. Natomiast przede wszystkim nowe propozycje co do dochodów samorządów, aby były zwiększone udziały w podatkach samorządów z PIT z 50 na 60, z CIT-u na 31%. I nowa propozycja, czyli żeby samorządy dostawały też udział w podatku VAT. Tam było 200 zł od osoby mieszkającej w gminie tego podatku VAT, wtedy z podatku VAT ściąganego, czyli dużo miałyby być większe dochody tych samorządów, aby mogły realizować te zadania, jakie przed nimi stoją. No ale też ta ogólna filozofia, żeby jak najbardziej decentralizować, czyli wszystko, co można zrobić na tym poziomie gminnym czy powiatowym, żeby tam się odbywało te różne inwestycje, to, co były wspomniane, szkoły czy jakieś ośrodki pomocy i te wszystkie rzeczy, jakie robią samorządy, aby i decyzje o tym zapadały na miejscu i żeby finansowanie też było właśnie tam zapewnione, a nie żeby z Warszawy jakieś przychodziły decyzje, których potem no, często ani się nie przydają, albo się nie da o nich decydować.
Oczywiście my byśmy szli krok dalej i na przykład, żeby no, albo ograniczać, albo likwidować wręcz system przymusowego państwowego szkolnictwa. Jest to no, wzór taki już troszkę archaiczny. On był wykorzystywany w państwie pruskim do tego, żeby stworzyć takiego żołnierza, który rozumie nowoczesną wojnę, czyli musi tam czytać, pisać, liczyć i tak dalej, posłusznie wypełniającego rozkazy, no i dobrego pracownika, nie? No mniej więcej był taki ideał pruskiej szkoły państwowej. Czas już od tego odejść. Tutaj wcześniej przedstawiciel PSL-u mówił, że Polacy nie chcą, żeby im tam, że tak powiem, mieszać w głowach i chcą większej wolności. Także no po co tam debatować nad tym, czy szkoła ma być po części z Warszawy, a po części z Pcimia. No nie, z Pcimia to nie. No powiedzmy z Bychawy finansowana, nie? Jak można powiedzieć, niech rodzice finansują szkoły swoich dzieci. No i proste. Można do tego dojść, tu stary UPR-owski pomysł tak zwanego bonu edukacyjnego, że dzielimy to, co jest dzisiaj na szkoły przeznaczane, jest tam ileś tam dzieci w takich szkołach, można to podzielić na poziomy szkół, że tyle jest w podstawówkach, tyle w liceach i tak dalej. No i każde dziecko idąc do tej szkoły, jak gdyby niesie z budżetu do tej szkoły tyle i tyle pieniędzy, nie? I to by się szybko przekształciło, ten system właśnie pruskiej, przymusowej, państwowej szkoły, w system wolnościowy. To jest do zrobienia. Szkoda, że nikt o tym, akurat teraz 1 września mamy na karku, można by o tym mówić. A tutaj cisza, zobaczcie, Konfederacja też nic nie mówi, tylko żeby brać, no bo inni biorą, no tylko my te stare wolnościowe postulaty jeszcze jednak pamiętamy i głosimy.
Czekamy na wasze pytania do Jana Strzeszka, wicerzecznika Porozumienia, który niebawem na naszej antenie. Mamy no, takie komentarze od was z dużą dozą goryczy. Na przykład Johnny Walker. Takie arbuzy, zielone z zewnątrz, czerwone w środku, ukryte komuszki. Bogusław Kotlarczyk, nie pokazujcie PSL, bo psujecie sobie renomę, jakbyście odpowiedzieli naszym widzom.
To co mam pokazywać? Mam nie pokazywać polskiej polityki, bo sobie zepsujemy renomę. No w polskiej polityce jest PiS, Platforma, PSL, no i no, jak nie mamy ma, ich nie pokazywać?
Nie ma, że tak powiem, partii wolnościowej żadnej, no to co ja poradzę? No, na razie, no, że tak powiem, na bezrybiu i rak ryba. No. Dalej jeszcze przecież pamiętacie, że poseł Sośnierz Andrzej, czyli poseł starszy, kiedyś z Porozumienia, dzisiaj Koła Polskie Sprawy, jest częstym naszym gościem i z tym środowiskiem no, jakieś nadzieje wiązaliśmy. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że jest to środowisko, które chce budować oddolnie jakiś nowy ruch pomiędzy tymi dwoma ulami naparzającymi się, czyli PiS i PO.
No i sprzymierzenie z PSL.
No i teraz zobaczcie, to Koło Polskie Sprawy, no nie my o tym decydujemy, nie? Nie my o tym decydujemy, ale to Koło Polskie Sprawy, no idzie tu razem na konferencję prasową z PSL-em. No to co, będziemy mówić o Kole Polskiej Sprawy, a nie powiemy o Gowinie czy o PSL-u, który stoi obok nich? No to by było troszkę już dyskryminujące, przyznacie chyba państwo. Także stąd i wizyta rzecznika PSL. Ale mówił, przyznacie państwo, abstrahując od tego, co nasz widz o tym porównaniu do arbuzów, bardzo trafnym zresztą powiedział, no to mówią już ładnie, czyli jakieś szkolenie PR-owe.
No i jednak przeszli. Jakieś odcięcie się przynajmniej lekkie od historii PSL-u nastąpiło w słowach rzecznika PSL-u.
Jest takie powiedzenie, że obłuda to jest trybut, który... Występek płaci cnocie? Dobrze ja to? Tak. No to jakoś tak, nie? Czyli ja wcale nie wierzę w szczere nawrócenie i powiedziałem to od razu na początku PSL-u. Ale to, że oni tak mówią i to dociera do setek tysięcy ludzi gdzieś w Polsce, a to już będzie miało skutki. Rozumiecie? To jest efekt edukacji społeczeństwa, nie? Tak jak...
Czyli jakieś skutki edukacji tej UPR-owskiej, wolnościowej, wolnorynkowej są w społeczeństwie.
Są ta praca u podstaw, to mówienie, to pisanie, to docieranie do poszczególnych ludzi, dyskusje i tak dalej. Oczywiście nie tylko my to robimy, żeby było jasne. To tu wielu działaczy UPR-u, no można powiedzieć, życie na tym zjadło. Niektórzy już nie żyją, nie doczekawszy realizacji tych rzeczy, ale zobaczcie, że tu już nawet z ZSL-u, czyli z tej komunistycznej przybudówki, wywodząca się partia mówi dziś językiem UPR-u. To znaczy, że dotarliśmy do zwykłego Polaka z tym przekazem. I chwała Bogu.
Widzowie są sceptyczni. Łukasz Włodarczyk, PiS podnosi podatki. Teraz każda nowa partia będzie obiecywać walkę ze socjalizmem i na tych obiecankach się skończy.
To może ich motywacje może są złe, ale mogą zrobić czasem coś dobrego, no bo tam się będzie akurat opłacać. W Faustie Goethego było: jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie dobro czyni.
Aleś dał usprawiedliwienie PSL-owi. Jeszcze dzisiaj w dogrywce, mam nadzieję, że porozmawiamy o tych słowach pana Nitrasa, o tym pozbawianiu kościoła rzymskokatolickiego, a dokładnie biskupów rzymskokatolickich, bo przecież tu nie chodzi o katolików, tylko chodzi o starsze duchowieństwo, o kler tak zwany, o hierarchów, żeby ich, że tak powiem, odciąć od tej uprzywilejowanej roli i takim, ja nazywam to rakiem, bycia rakiem na tkance społecznej narodu polskiego. O tym jeszcze więcej z młodzieżą, także lewicową, dzisiaj mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać w dogrywce. I tu też nie wierzę w żadne czyste intencje posła Nitrasa, o tym wczoraj mówiłem, ale to, co powiedział, zobaczcie, jakim huraganem przeszło przez Polskę.
Jak już mówiłem chyba w zeszłym tygodniu, no nie widać żadnej dużej siły politycznej, która by była szczera i chciała dobrze. Mhm. Może jacyś tam pojedynczy właśnie, czy bardzo małe grupki, ale może być tak, że właśnie będzie się opłacać, żeby sobie więcej w wyborach uzyskać, coś dobrego jednak zrobić albo coś złego zablokować. No i tutaj no, PSL może w takiej roli tu wystąpić no, tym razem.
Tadeusz Marszałek, PSL, Gowin. Nic dobrego po tych formacjach dla Polski nie można się spodziewać. Polskie sprawy znam bliżej tylko Andrzeja Sośnierza. To zależy, kto weźmie górę w nowej, starej koalicji. Rzeczywiście, no na razie Prym chyba wiedzie PSL, no,
zaraz, ale
Kosiniak-Kamysz pierwszy się wypowiada, no jest jakby największym
umowowaniem. To jest w tej ale układance największa siła.
Organizatorem zdaje się być Gowin jednak, no a polskie sprawy deklarują, że w tych takich tematach konkretnych będą się sprzymierzać z tymi formacjami.
Nasz widz tu wymienił te dwa nazwiska, czy dwie formacje, Gowina i Kosiniak-Kamysza. Kosiniaka-Kamysza, chyba tak się odmienia. No to ja zapytam, no to po jakiej formacji możemy się spodziewać dobra No tu widzieliśmy wczoraj Konfederację i to ja mówię, poseł Dobromir Sośnierz to jest to, co najlepsze ma Konfederacja. No słyszeliście mniej więcej, jakie ma poglądy. No przecież Winnicki, no to by tam już nawet nie chciał wystąpić u heretyków i tak dalej, nie? Ale pieniądze od PiSu to tam koledzy wezmą z Marszu tam Niepodległości i tak dalej. No to tak się odbywa.
Dariusz Rysek.
Jeszcze tylko dokończę. To co, w PiSie jest nadzieja, w Platformie jest nadzieja? No to wskażcie nam proszę, z jaką partią polityczną, czy z jakim środowiskiem politycznym dzisiaj warto rozmawiać?
Dariusz Rysak. Konfederacja ma teraz szansę na trochę więcej, bo Korwin zaniemógł i przez dłuższy czas go nie będzie na scenie politycznej.
Oj, to tam myślę, że Braun go godnie tam zastąpi.
Nie, no myślę, że Konfederacja, tak jak zademonstrował wczoraj poseł Dobromir Sośnierz, trwając przy biskupach katolickich i broniąc ich, że tam nie ma więcej pedofilii niż wśród murarzy, no to się kompromituje i, że tak powiem, będzie się staczała razem z Kościołem rzymskokatolickim. Szkoda, że nie ma w Polsce partii wolnościowej, która by się odcięła od biskupów katolickich, no bo oni no, idą na sznurku, jak widać.
Dobrze, to w takim razie teraz pokażmy, jak można wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd, bo dzisiaj jest ważny dzień, ostatni dzień w tym miesiącu, w którym możecie nas wesprzeć. My mówiliśmy już dużo o wolności dziennikarskiej, o niezależności dziennikarskiej. Jest jej coraz mniej. Niestety w naszym państwie kolejni dziennikarze są wyrzucani z publicznych mediów, między innymi za poparcie apelu przeciwko ustawie Lex TVN. My również ten apel poparliśmy, ale nas nie mogą wyrzucić, bo jesteśmy na swoim. Dzięki wam, dzięki naszym widzom, którzy każdego miesiąca nas wspierają. 1000 gitar, czyli 1000 wpłat to cel, jak każdego miesiąca. Mamy jeszcze trochę do tego celu. Teraz klip promujący i wracamy za chwilę.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej.
A teraz poproszę o animację. Ile gitar, czyli ile wpłat jest już w tym miesiącu?
No, chwała
980
Bogu.
Wpłat, chwała 980 Bogu.
Dziękuję
gitar.
Wam.
Zostało jeszcze półtorej godziny, jeśli chodzi o przelewy zwykłe. Możecie do godziny 15 taki przelew zrealizować, a później zostaje Blik, DotPay, PayPal i te wszystkie możliwości, które znajdziecie na naszej stronie idźpodprąd.pl/wsparcie.
Dzisiaj mówiliśmy wiele o okradaniu Polaków przez rząd PiS-owski, chociaż inne rządy tam też by, myślę, nie były dużo łaskawsze, jeśli chodzi o okradanie Polaków. Mówiliśmy o inflacji. Ja podałem dzisiaj na Twitterze wypowiedź takiego Dyzmy, który tu niestety z Uniwersytetu Lubelskiego został przeniesiony do rządu. I co powie, to głupiej. Dzisiaj powiedział, że inflacja to pokazuje, że jesteśmy w fazie dynamicznego wzrostu. To ja powiedziałem, że to nawet dołożę, żeby ten Dyzma poleciał do Wenezueli i se spróbował kupić papier toaletowy. I tyle. Widać, ile warty jest ten jego dyplom, albo ile warty jest jego kręgosłup, bo mam nadzieję, że on wie, że łże, ale jednak za pieniądze to robi. To jest klasa polityczna, którą mamy i tu będzie coraz gorzej. Dopóki nie przepędzimy tej różnej bandy dyzmów od rządzenia Polską i nie zapanuje tutaj rzeczywiście wolnościowy ład, to społeczeństwo będzie ubożało. I mamy tego świadomość, że tu inflacja, podatki, niszczenie za pomocą lockdownów i przeróżnych innych rzeczy będzie zabierało dochody Polakom. Dlatego wiem, że sytuacja też was, naszych widzów, jest coraz trudniejsza. Stąd mówię, zmniejszcie wpłaty. Niech to będzie symboliczne 5 czy 10 zł. Ale pokażcie, że dalej stoicie przy nas. Nie kwota jest dla nas głównym celem, ale właśnie te 1000 serc.
I właśnie dzięki tym 1000 serc udało się nam zakupić niesamowity mikser, który sprawi, że nasze łączenia, między innymi mam nadzieję za chwilę, z wicerzecznikiem Porozumienia Janem
Strzeszkiem. Nie, jeszcze ten mikser nie wszedł, że tak powiem, na użytek.
W przyszłości będą dla Państwa prezentować się jeszcze lepiej. I zaprezentujemy Wam teraz unboxing nowego miksera w telewizji Idź Pod Prąd. Wiele radości dzięki Waszemu wsparciu. Mam tutaj w redakcji, że możemy jeszcze lepiej dla Was relacjonować to, co się dzieje w Polsce i na świecie.
Studio IPP TV od początku istnienia przechodziło wiele metamorfoz. Przez te parę lat staraliśmy się pod względem technicznym wznieść możliwie wysoko na miarę naszych możliwości. Zawsze szukaliśmy niestandardowych rozwiązań, które mogłyby dać jak najlepszy efekt odbierany z perspektywy widza. Zakup nowego miksera cyfrowego jest wypełnieniem jednej z tych większych luk i co więcej, inwestycją w dalszy rozwój techniczny telewizji, której potencjał znacie. Zatem ta nowa instalacja sprzętowa to nie tylko wejście w XXI wiek realizacji dźwięku na żywo, ale też otwarcie szeregu nowych możliwości, które do tej pory nie były dla nas osiągalne. Pierwsze wrażenia będziecie mogli odczuć już w najbliższych tygodniach coniedzielnej oprawy muzycznej transmitowanej na żywo, a w późniejszym czasie, jak Bóg da, przy okazji otwarcia nowego studia ze sceną, dużym ekranem, salą kinową i koncertową. A to nie koniec naszych pomysłów na zagospodarowanie nowych możliwości.
Mikser, jak widzimy, ma dość obszerne opcje. Dużo się na nim różnych rzeczy świeci. Pewne ulepszenia, które tutaj są w tym mikserze w porównaniu do starego, to jest to, że na przykład zapamiętuje on presety faderów, co pozwoli nam na szybsze ustawianie konsoli pod jakieś konkretne projekty. Jest też cyfrowy infrajestr, który nam pozwala na dość szczegółowe operowanie czy barwą, czy dynamiką dźwięku, czy innymi opcjami, takie jak efekty dźwiękowe. Tutaj widzimy nasz stary mikser. Teraz ten nowy mikser go zastąpi w niedługim czasie. Ta część w starym mikserze, czyli equalizer, w tym nowym będzie znacznie lepszy, będzie precyzyjniejszy, co da nam większą możliwość uzyskania lepszego dźwięku. Też fadery tutaj będą automatyzowane w ten sposób, że po prostu presety pod konkretny program czy instrument będą zapisane i zapamiętane, co przyspieszy trochę pracę przy tym.
Już mamy połączenie z Janem Strzeszkiem, wicerzecznikiem Porozumienia Jarosława Gowina. Panie rzeczniku, czy się słyszymy?
Dzień dobry, ja słyszę doskonale. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Witam. Dzień dobry, witamy serdecznie ze mną w studiu. Są też redaktorzy pastor Paweł Chojecki i Cezary Kłosowicz. Rozmawialiśmy z rzecznikiem Polskiego Stronnictwa Ludowego o dzisiejszej wspólnej konferencji prasowej Polskich Spraw PSL-u i Porozumienia Jarosława Gowina. Panie rzeczniku, pytaliśmy również rzecznika PSL, czy to jest deklaracja polityczna? Czy pójdziecie razem do wyborów? Czy w ogóle takie rozmowy już były prowadzone?
Panie redaktor, my jako Porozumienie zawsze byliśmy, jesteśmy i będziemy środowiskiem politycznym, które nie boi się rozmawiać. Ba, jeżeli widzimy jakieś wspólne elementy, jeżeli jesteśmy w stanie zrobić coś dobrego, to zawsze lepiej robić to szerszym frontem. Akurat zarówno Polskie Stronnictwo Ludowe, jak i Koło Polskie Sprawy ma podobne spojrzenie jak Porozumienie na kwestie finansowania samorządów. My, jeszcze będąc częścią Zjednoczonej Prawicy, mówiliśmy bardzo głośno. I to jest jeden z powodów naszego wyjścia ze Zjednoczonej Prawicy. Nie zgadzamy się na to, żeby samorządy dostarczyły im środki. Nie może być tak, że państwo polskie zleca kolejne zadania, a nie daje im na to konkretnego finansowania. Dlatego tutaj nie mówimy o żadnej współpracy politycznej, mówimy o wspólnym froncie na rzecz samorządu. Dlatego, że to musi być jasne dla wszystkich. Nie może być takiej sytuacji, albo nie może być takiej narracji kreowanej, że niby zostanie Polakom więcej pieniędzy w ramach dzięki Polskiemu Ładowi, ale z racji tego, że samorządy zostaną pozbawione części środków, to naturalnym jest to, że obsługa usług samorządowych będzie droższa i to finalnie pani, ja i nasi szanowni widzowie zapłacą za to więcej.
No właśnie, Jarosław Gowin mówił podczas tej wspólnej konferencji, że Ministerstwo Finansów szacuje, że rocznie samorządy traciłyby w wyniku nowych rozwiązań podatkowych 14,5 miliarda złotych. Dla kogo to są straty? Kto najbardziej je odczuje?
My wszyscy, dlatego że samorządy będą musiały na mieszkańców przerzucić te koszty. Tak samo sprawa wygląda z przedsiębiorcami. W związku z tym, że każdy przedsiębiorca, to myślę, nie jest problem, żeby znaleźć w swoim otoczeniu przedsiębiorcę, który straci na Polskim Ładzie, bo straci tak naprawdę każdy przedsiębiorca, te straty przerzuci na konsumentów, przerzuci na usługobiorców, na każdego, kto korzysta z jakichkolwiek usług oferowanych przez tych przedsiębiorców, więc finalnie każdy z nas zapłaci więcej. Znaczy mamy tutaj ewidentnie do czynienia i z tym jako porozumienie od samego początku ostrzegaliśmy, że w tej chwili po prostu jest łatanie budżetu na ślinę, żeby jakoś się to uchowało jeszcze przez jakiś czas, pewnie do przewidywanych wyborów i tyle. No, im więcej podwyżek podatków, tym życie będzie droższe i dlatego też mamy do czynienia z takimi wynikami inflacyjnymi. No, jednym...
Nie mamy połączenia.
Słowem, czeka nas drożyzna.
Czeka nas drożyzna.
Panie rzeczniku...
Ja słyszę.
Halo, halo, czy mnie słychać? Halo, halo.
Słyszę doskonale.
Podobne halo, pytanie, ja podobne pytanie zadałem rzecznikowi PSL. Czy to nie jest taka no, koalicja, czy próba zawiązania pewnego jakiegoś porozumienia ponadpartyjnego z powodu niskich notowań zarówno waszej formacji, jak i PSL-u? Czy to nie jest ratowanie się, że tak powiem, ze spadku poza próg wyborczy?
Mamy problem z połączeniem. Czy nas słychać, panie rzeczniku?
Halo, halo, bo coś się zepsuło i nie było mnie słychać.
Teraz już tak, słyszymy.
Słyszeliśmy odpowiedzi.
O, doskonale, tak, przepraszam mocniej, coś było nie tak z internetem, już teraz słyszę. Słyszałem pytanie pana redaktora, pytał pan to, czy to nie jest kwestia niskich sondaży.
Tak.
Panie redaktorze, od momentu, kiedy porozumienie wyszło ze Zjednoczonej Prawicy, sondaże, te najmniej optymistyczne, ale wiemy, kto jest ich zleceniodawcą, dawały nam od 0 do 2,5%, do 2,5% punktu procentowego poparcia. No. Mówiąc szczerze, nie robią na mnie specjalnie wrażenia te sondaże. Wiadomo, że niektórzy wybrali łatwą drogę pozostania w PiS-ie, bo tu będzie miejsce na liście, tu będzie jakiś wiceminister. No będzie fajnie, no ale nie, tu nie chodzi o stanowiska, chodzi, cytując klasyka, o zasady. Mamy podobne poglądy w wielu punktach z Koalicją Polską, z Polskim Stronnictwem Ludowym. Naturalne jest to, że w jakiś sposób współpracujemy tutaj w kwestii samorządu. Może znajdą się jakieś inne tematy, w których jesteśmy w stanie wypracować wspólne stanowisko. Dzisiaj chociażby razem z rzecznikiem PSL, który gościł na państwa antenie, o godzinie 17 organizujemy debatę na temat tego, w jaki sposób powinna wyglądać nowoczesna centroprawica. Będziemy dalej pracować na rzecz tego, żeby istniały w Polsce nie tylko dwie partie, jakimi są PiS i Platforma, ale żeby również wszyscy ci, którzy chcą nowoczesnej centroprawicy, mieli konkretną ofertę dla siebie.
No panie tak, rzeczniku... ale jeśli mogę tylko dokończyć ten polityczny sojusz. Czy wasze elektoraty się nie odpychają? Czy PSL, wyrastając z ZSL-u, z partii, która wspierała PZPR, no nie gromadzi jednak takiego, powiedzmy, nieco nomenklaturowego, postkomunistycznego elektoratu, a wy, rozumiem, do polskiej klasy średniej się odwołujecie. Czy to się nie odejmie, zamiast dodać?
Nie mam takiego wrażenia z kilku przyczyn, chociaż cały czas podkreślam, że tu nie mówimy o wspólnym starcie, nie mówimy o wspólnych listach, mówimy na razie o współpracy programowej. Ja mam wrażenie, że też obserwując chociażby wyniki PSL-u z 2019 roku, gdzie po raz pierwszy ta lista wzięła mandaty w miastach, że również PSL odwołuje się do klasy średniej, odwołuje się do drobnych przedsiębiorców, także tutaj akurat zdecydowanie mamy wspólny punkt.
No rzeczywiście, ale niestety młodzi ludzie o PSL-u wiedzą niewiele. Głównie historia, że już rządzili tam z SLD czy z Platformą, a tutaj nowe otwarcie, rozmawialiśmy o tym z rzecznikiem PSL-u, to jak ma wyglądać według was, młodych polityków, ta centroprawica w Polsce?
Przede wszystkim nastawiona na przedsiębiorczość, nastawiona na rozwój, wizja państwa, która nie wchodzi z butami w życie obywateli, która daje dużo wolności, takiej na serio wolności, a nie takiej wolności na niby. I wszystkich tych, którzy będą chcieli się dowiedzieć, jaką dokładnie mamy wizję państwa, zapraszamy i dzisiaj na 17, a także mogę zdradzić, że to nie będzie ostatnie spotkanie tego typu formule, ba, nie będziemy się zamykać na to, żeby te spotkania odbywały się tylko w Warszawie. Będziemy również jeździli po innych miastach Polski. Centroprawica musi w Polsce być silna, bo centroprawica oznacza, że wartości są bezpieczne, ale że państwo nie wchodzi zbyt głęboko w życie Polaków.
No, panie rzeczniku, jeśli słyszę prawica, co prawda z tym dodatkiem centrum, to zaraz pojawia mi się pytanie o sojusz tronu i ołtarza. To jest jedna z największych bolączek państwa polskiego, że wszystkie te partie centrowe, prawicowe, a nawet lewicowe, przecież pamiętamy kiedyś nieżyjącego już pana Oleksego, który tam w Częstochowie się modlił bardzo ładnie, jako niewierzący komunista chyba, no ale jednak. Także sojusz tronu i ołtarza. Jak będzie wyglądała ta sprawa? Czy chcecie zerwać tę tradycję uzależniania prawicy polskiej od biskupów katolickich?
Sojusz tronu i ołtarza zawsze kończy się w ten sam sposób. To znaczy i osłabia i tron, i ołtarz. I warto o tym wspomnieć. Jarosław Gowinicz w kwietniu podczas konwencji krajowej porozumienia mówił, że trzeba te dwie rzeczy koniecznie oddzielić, bo kończy się to osłabieniem obu tych ważnych dla państwa polskiego fundamentów, więc nasze stanowisko w tym zakresie ani o jotę się nie zmienia. Ja się definiuję jako człowiek, członek Kościoła, co nie zmienia faktu, że uważam, że w zupełnie innym miejscu powinna funkcjonować władza, w zupełnie innym miejscu człowiek powinien się modlić.
A jak pan skomentuje te słowa Sławomira Nitrasa z Platformy Obywatelskiej o opiłowywaniu przywilejów Kościoła katolickiego?
Ja wiem, że nie o to mu chodziło, ale te słowa absolutnie były po prostu słabe. Bardzo mocno zaszkodził swojemu środowisku politycznemu i z fajnej imprezy. O tym, że Campus Polska jest fajną imprezą, mówiłem już wiele miesięcy temu, gdy tylko ta inicjatywa została przedstawiona opinii publicznej. Zostaną zapamiętane takie słabe teksty.
No właśnie, o tym będziemy rozmawiać dzisiaj o godzinie 18. Czy rzeczywiście osłabił Platformę Sławomir Nitras, czy jednak wszedł na nową falę taką antyklerykalną w Polsce, która według niektórych narasta. Panie rzeczniku, no mamy takie ostre pytania od naszych widzów. Zibi Odrobiński. PSL, Matko Boska. Ktoś tym lawirantom wierzy, ktoś ich w ogóle jeszcze słucha, to już chyba SLD jest bardziej stabilne, polityczne i wiarygodne. PSL powinien dawno zniknąć z życia politycznego. Nasi widzowie pamiętają te różne rządy PSL-u.
Serdecznie zapraszam. Jak się nazywa autor tego komentarza?
Pan Odrobiński.
Zapraszam pana Odrobińskiego na debatę. Jeżeli jest pan z Warszawy, zapraszam na godzinę 17 do Biura Krajowego Porozumienia, Wilcza 23/29. Jeśli nie, to można znaleźć na naszych kanałach możliwość transmitowania, możliwość obejrzenia tej debaty w internecie. W razie czego moje media społecznościowe są dostępne, ja w razie czego chętnie wejdę w polemikę. Mam nadzieję, że pana przekonam, a jeśli nie, to że będziemy mogli dalej pięknie się różnić.
Panie rzeczniku, powiedział pan, że no, była taka chęć, żeby zostać w Zjednoczonej Prawicy. Czy pan miał takie propozycje, żeby zostać jednak na tych ciepłych posadkach? Dlaczego pan osobiście, to pytanie osobiste, nie przeszedł właśnie na stronę PiS-u, mówiąc krótko, a jednak poszedł razem z Porozumieniem?
Z kilku spraw. Po pierwsze, bo nie jestem szmatą. Po drugie, dlatego, że do polityki wchodziłem jako przedstawiciel Porozumienia Jarosława Gowina. To z rekomendacji Porozumienia zostawałem radnym. To jestem też rzecznikiem tej partii, po drugie, po trzecie, dlatego że my mówiliśmy od początku, o jakie wartości nam chodzi. To nie jest tak, że przynajmniej nie wyobrażam sobie, żeby w ciągu chwili nagle uznać, że w sumie to przedsiębiorców można zarżnąć, w sumie z samorządu można zabrać pieniądze, no i w sumie wolność mediów w sumie nie jest ważna. No, no nie. Jeżeli ktoś rozpatruje politykę przez pryzmat także wierności swoim ideałom i poglądom, to ciężko byłoby mi nagle zmienić front o 180 stopni, a to, co mówię po wyjściu z koalicji, absolutnie nie różni się od tego, co mówiłem jeszcze, gdy Porozumienie było jej członkiem. Zresztą wielokrotnie się spotykaliśmy u Państwa na antenie i myślę, że nie widać u mnie jakiejś radykalnej zmiany poglądów, bo jej po prostu nie ma.
Panie rzeczniku, to jeszcze pytanie o kolegów z PiS-u, posłów, ale również młodych polityków. W czasie kampanii wyborczej i później również na początku kadencji Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica deklarował, że nie będzie podnosić podatków. O tym też wspominał rzecznik PSL-u na naszej antenie dzisiaj. Czy ci posłowie, ci politycy PiS-u no, czują teraz dyskomfort, jeżeli mieliby podnieść rękę i nacisnąć przycisk za podwyżką podatku? Czy takie rozmowy pan prowadzi? Czy oni chcą przejść do waszego stowarzyszenia, do stowarzyszenia tych trzech formacji politycznych, o których dzisiaj mówimy?
Pani redaktor, mam wrażenie, że tutaj jednak często bardziej prozaiczne aspekty wchodzą w grę, bo chcieć podwyższać podatków na pewno nie chcą, ale jednak dla niektórych komfort jest ważniejszy, komfort, który jest związany z funkcjonowaniem w ramach obozu rządowego. Ja mimo wszystko serdecznie wszystkich zapraszam, którym jednak niskie podatki, wspieranie przedsiębiorców, wspieranie samorządów czy wolności mediów, zapraszam rzecz jasna do porozumienia. Wielu takich ludzi cały czas w obozie rządowym jest. Myślę, że to, jak nikła jest większość, chociaż formalnie tej większości nie ma PiS w tej chwili w Sejmie, będziemy także mogli obserwować w ciągu kolejnych tygodni. Najbliższe posiedzenie Sejmu już niedługo.
Panie rzeczniku, dziękuję serdecznie za komentarz. Był z nami wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek. Panowie, jasne deklaracje o tym, że Porozumienie nie będzie popierać podwyżki podatków. Rzeczywiście, tak jak mówiliśmy, jest to zwycięstwo tych wolnościowych czy wolnorynkowych wartości w polskiej polityce. Wydawało się, że jest to niemożliwe, kiedy PiS wprowadził 500+ i rozbuchał socjalizm, a jednak państwo, społeczeństwo polskie, przepraszam, bo państwo polskie nie do końca, ale społeczeństwo polskie no, odnalazło jakąś mądrość w sobie. Waszym zdaniem, czyja to jest zasługa?
No, na pewno to jest jakieś wieloaspektowe zjawisko. Jeśli miałbym wyróżnić jakieś takie dwa czynniki, to pierwszy to jest upadek takiej mentalnej dominacji biskupów rzymskich i mentalności takiej, którą biskupi na Polskę, że tak powiem, takim cieniem kładą, że dobry człowiek to biedny człowiek. No bo to jest mniej więcej taki ideał katolicki, wiecie, w szkołach takiego świętego, jak on się tam, co tak siedzi pod tym i tam wylewają na niego te pomyje. Już średniowieczny taki ideał katolicki, to, że musi być biedny, musi być deptany przez wszystkich i tak dalej, nie? Ten mit, ta fałszywa, niezgodna z Biblią, taka no herezja, już powoli znika z naszego myślenia. Ona jeszcze w moim pokoleniu, w starszym pokoleniu, to ona jeszcze mocno jest zakorzeniona. No, wystarczy pokazać, że PiS na tym żeruje. Święty Aleksy, dziękuję reżyserce za to, jest taki fałszywy mit chrześcijański. Wystarczy pokazać, że Jarosław Kaczyński na tym bazuje i mówi, że tu bogatym trzeba zabrać, że tu będą mieć domy w Alpach. Gdzież ty, jak cóż tak pomyśleć? Jeszcze powinien jak Chruszczow takiego buta se zdjąć, bo on ma dwa buty różne, nie? No to tamtego z prawej nogi na przykład i walić, to nie będzie domu w Alpach i tak dalej. Że bogacze to są jacyś wrogowie narodu. Ta dominacja katolicyzmu, tego właśnie sfałszowania, fałszywą tą ideologią, zobaczcie, że jednocześnie biskupi jakoś nie stronią od bogactw, nie? Tam widziałeś jakiegoś świętego Aleksego biskupem? Albo świętego, chyba, że chodzi o Aleksego jakiegoś rosyjskiego, noż to tam Aleksiej to może jakiś jest, nie? TW Aleksiej, nie? Ale żeby tak któryś biskup żył w ubóstwie, to ja nie widziałem, nie? A Polakom takie kucypały głoszą, nie? Drugi czynnik to jest, że polska młodzież już nie żyje tylko w komunistycznej Polsce. Jeździ po świecie, do Stanów Zjednoczonych, po całej Europie Zachodniej, do krajów anglosaskich szczególnie. I tam widzą, co to znaczy wolne chrześcijańskie, czyli protestanckie społeczeństwo. Jak wygląda dobrobyt, jak wygląda szacunek władzy państwowej do obywatela. Tu niedawno na pomyśl dziś mówiłem o Bawarii, części Niemiec, gdzie nasz widz mówi, 10 lat prowadzę firmę. Ani razu nie miałem żadnej kontroli, nie tylko podatkowej, ale w ogóle żadnej kontroli. W Polsce przez rok miałem kilka. To już polska młodzież wie, że można żyć inaczej. Katokomuna, mam nadzieję, na naszych oczach idzie do lamusa historii. Tak nam dopomóż Bóg.
Mamy pytania i komentarze na temat nowego miksera, który zakupiliśmy dzięki wam. Rafał Bąk, czy nowy mikser będzie miał osobny przycisk z dżingielkiem sukcesy? Paweł Staśko, jaki to model miksera? Słyszałam, że reżyserka może nam odpowiedzieć w tym momencie.
Prosimy reżyserkę o głos.
Tak, witam serdecznie. Jest to sprzęt Behringer X32.
Dziękujemy serdecznie za ten
rozumiem, że
głos.
Dżingiel też się da tam jakoś wgrać, nie? Czy tam coś, nie?
Marcin Fryga. Pastor, jedziesz
po przycisku z dżingielkiem sukces też tak już myśleliśmy.
Osobnym. Pastor jedzie z Sośnierzem, aż iskry lecą. Chodzi o Dobromira Sośnierza, posła Konfederacji, który wczoraj w Idź Pod Prąd występował i mówił na ten temat, że Kościół katolicki nie ma w Polsce przywilejów.
Jeszcze do tego miksera.
Jest artykuł na ten temat na naszej stronie idźpodprąd.pl. Co pan pieprzy? Ostra dyskusja na temat słów Nitrasa, Sośnierz Król, pastor Chojecki. Podawajcie dalej, bo na razie żadne medium ogólnokrajowe
tak
nie podało.
Konfederacja się tak nie bardzo
tej
się chwali.
Dyskusji, a była naprawdę bardzo
możemy
ciekawa.
Możemy się pochwalmy.
Wczoraj o 13.
Żeby ludzie widzieli, co tak naprawdę ci ludzie myślą. Jacy to są wolnościowcy, jaki poziom wolności chcą Polakom zaserwować, jaki mają stosunek właśnie do tronu, do tego sojuszu tronu i ołtarza. To są rzeczy dzisiaj, można powiedzieć, najważniejsze dla przyszłości narodu. Ale wrócę jeszcze do tej sprawy miksera, żebyście nie pomyśleli, że tam coś złego stanie się temu wielkiemu, wspaniałemu, manualnemu mikserowi. To dostaliśmy dzięki hojności naszej Polonii, Jacka z Calgary konkretnie. Także daleką drogę ten mikser przebył. Służył nam wiernie, dzielnie i tak dalej. I będzie służył nadal. Bo, tak jak zapowiedziałem, w najbliższym czasie, to w perspektywie gdzieś tak kilku miesięcy, bo musimy pewne prace adaptacyjne, budowlane, a wiecie, że teraz materiały poszły w górę. Fachowców jak zwykle nie ma. Także to będzie się ciągnęło trochę. Ale chcemy zrobić takie studio młodzieżowe gdzieś tak, żeby to wyglądało jak w jakimś pubie czy coś takiego. I tam właśnie będzie służył ten mikser manualny, a tu do głównego studia, także przy robieniu koncertów ta rzecz, to w ogóle jest jakiś kosmos w porównaniu z manualnym mikserem. Ona będzie służyć tu w naszym studiu głównym i będzie obsługiwać też naszą małą salkę koncertową i jakieś koncerty muzyczne, to też na tym sprzęcie to wszystko będzie się działo.
Dzisiaj tak dużo mówimy o wsparciu, o waszym wkładzie w telewizję Idź Pod Prąd i o tym, że ją współtworzycie każdego dnia, ponieważ dzisiaj ostatni dzień, jeśli chodzi o akcję sierpniową, 1000 gitar dla Idź Pod Prąd, czyli 1000 wpłat, ostatni dzień do godziny 15:00. Można to zrobić zwykłym przelewem, a później DotPay, PayPal, Blik i inne.
Mamy szansę przebić wynik z poprzedniego miesiąca, czyli widać, że pomimo wakacji jest rozwój telewizji Idź Pod Prąd i chwała Bogu.
Mam informację z reżyserki. Jeśli są problemy z dokonywaniem wpłat z naszej strony przez PayPal, w takiej sytuacji należy wejść na www.paypal.com i stamtąd dokonać wpłaty.
Czyli również nie bezpośrednio z naszej strony, bo tu rzeczywiście mieliśmy sygnały od was, że czarny ekran się pojawia, tylko wejść na stronę PayPala, no i tam dokonać wpłaty.
Polecamy najnowsze artykuły na idźpodprąd.pl. Mamy w Polsce karykaturę katolicyzmu, tak mówił szef Platformy w Katowicach o słowach Sławomira Nitrasa. Ja jeszcze przypomnę, że dzisiaj o 18:00 Idź Pod Prąd dogrywka, później 20:30 Biblia w czasie zarazy. Jezus potępia sprawiedliwość społeczną. Ewangelia Mateusza, myślę, że można by zaprosić również tych szefów formacji, którzy dzisiaj
rekolekcję
byli
chcesz im zrobić
na wspólnej konferencji prasowej, bo tam też o sprawiedliwości społecznej czy polityce społecznej mówiono. Po programie pomy dziś pastora Chojeckiego, po co nam Konfederacja, która też bierze. A także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza odnośnie właśnie kartki z kalendarza i historii.
Ale
kilka
najpierw,
słów pastor Paweł Chojecki.
Najpierw bardzo ciekawe spotkanie kilka dni temu mieliśmy. Najpierw je zobaczcie, a później powiem kilka słów komentarza. To nie scena z filmu Hubal, to się wydarzyło kilka dni temu na południowej Lubelszczyźnie. Dostaliśmy od jednego z naszych widzów właśnie taki film. Coś niecodziennego. Ponad 20 ułanów. To właśnie był rajd, który związany jest z dzisiejszą rocznicą wielkiej, wielkiej wiktorii naszej jazdy, kiedy rozbiliśmy bolszewika, rozbiliśmy siły konarmii tu, nieopodal Zamościa. Także to jest akurat kawaleria ze Śląska. Można sobie znaleźć na Facebooku. To jest trzeci ochotniczy szwadron trzeciego pułku ułanów śląskich. To właśnie tych ułanów, rekonstruktorów tego śląskiego pułku kawalerii spotkaliśmy. Bardzo piękne przeżycie. Coś takiego powoduje, że nasze dzieci, bo tam też dzieci oczywiście biegły i patrzyły na to, co się dzieje z otwartymi oczami. To jest wspaniała sprawa. Gratulujemy pomysłodawcom, gratulujemy też ludziom, czy dziękujemy ludziom, którzy swoimi siłami, pieniędzmi, bez dotacji z budżetu, naprawdę kontynuują te tradycje i nawet dziś na polskich, gdzieś tam polskich polnych drogach w okolicach Biłgoraja można spotkać polską kawalerię, polskich ułanów. Łza się kręci wokół.
Dziękujemy serdecznie za tą krótką lekcję historii. I już żegnamy się na teraz, ale tak jak mówiłam, 18:20, 20:30 zobaczymy się ponownie. A z nami był redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Dziękuję ci serdecznie.
Dziękuję tobie i państwu.
Jeszcze wiadomości Idź Pod Prąd, redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję również.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Wczoraj o 13:00 w programie Na Żywo miałem ciekawą dyskusję z przedstawicielem katolickiej elity, członkiem parlamentu, członkiem partii Konfederacja, panem Dobromirem Sośnierzem. Dyskutowaliśmy o tym, czy Kościół katolicki jest uprzywilejowany w Polsce i dzisiaj o tym nie będę mówił, no bo to tam jest dosyć prosty temat, ale zachęcam do obejrzenia, wysłuchania tej debaty, było gorąco. Ale tam pojawił się taki ciekawy problem moralny. Poseł Sośnierz nazwał to, że no bawimy się w taką zabawę, no to musimy też my grać w tej zabawie. Ta zabawa to się nazywa socjalizm, czyli zabieranie, wyrywanie pieniędzy ludziom, którzy ciężko pracują i później rozdawanie przeróżnym filutom, jak to mówi na przykład Stanisław Michalkiewicz, nie? No i poseł Sośnierz twierdził, że no takie już jest to państwo, w którym żyjemy, że tak no wszyscy biorą te dotacje, no to i Konfederacja musi brać i na partię, i na tamto, i na śmanto, i na owanto, no bo wszyscy biorą te dotacje. No ja tak wydaje mi się, że to nie jest właściwe myślenie dla elity politycznej, która chce zmienić Polskę.
Oczywiście ja nie mówię, że nie można brać żadnych dotacji, a wiem, że ten socjalizm polski, europejski rozregulowuje rynek, no jedni dostają dotacje, drudzy nie i tak dalej. Nie chcę wchodzić w takie sprawy, co kto ma zrobić, kiedy może wziąć lub nie może wziąć daną dotację, ale kiedy przychodzi na scenę polityczną partia, która mówi, że jest katolicka, że jest konserwatywna i tak dalej, i twierdzi, że chce zmienić Polskę, to nie może się bawić w tę zabawę rozkradania Polski. Przytoczę wam słowa Jezusa. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic się już nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Mateusz 5 rozdział. Jeśli ta elita mówi, że my będziemy się dostosowywać do rozkradania państwa, to na cóż nam taka elita?
31 sierpnia 1939 roku podlegająca Heinrichowi Himmlerowi Służba Bezpieczeństwa zainscenizowała szereg incydentów, które miały być dla światowej opinii publicznej dowodem, że konflikt polsko-niemiecki został wywołany przez Polskę. Hitler miał nadzieję, że w ten sposób skłoni mocarstwa zachodnie, aby się w tę wojnę nie angażowały. Najważniejszą z tych akcji był atak grupy SS-manów, mówiących po polsku i udających powstańców, na niemiecką radiostację w Gliwicach. Około godziny 26 ubranych po cywilnemu SS-manów pod dowództwem SS-Sturmbannführera Alfreda Naujoksa opanowało radiostację. Według planu mieli odczytać apel do Polaków mieszkających na Śląsku, aby powstali przeciwko Niemcom i przywrócili cały Śląsk Polsce. Naujoks nie wiedział, że studio nagrań znajduje się gdzie indziej. W końcu udało się znaleźć mikrofon, przy pomocy którego przestrzegano przed burzą, i podłączyć go, ale po odczytaniu kilku pierwszych słów apelu nastąpiła awaria. Napastnicy wycofali się, pozostawiając w budynku rozgłośni jako dowód, że Polacy dokonali napadu, ciało Franciszka Honioka, który uczestniczył w III Powstaniu Śląskim i znany był ze swoich działań na rzecz utrzymania polskości Śląska. Został on aresztowany dzień wcześniej. W areszcie zastrzyknięto mu narkotyk, następnie przywieziono go odurzonego na teren rozgłośni i tam zastrzelono. Poza tym tej nocy ubrani w polskie mundury, wyposażeni w polską broń i mówiący po polsku SS-mani upozorowali napady na posterunek celny na terenie Rybnika i leśniczówkę w Byczynie. Przy posterunku celnym pozostawiono 6 ciał ubranych w polskie mundury więźniów obozu koncentracyjnego. W Byczynie pozostawiono 2 ciała, jedno ubrane w polski mundur, jedno w mundur niemiecki. Następnego dnia zdjęcia zabitych znalazły się we wszystkich niemieckich gazetach. Cała operacja nosiła kryptonim Himmler.